Cieszę się, że jesteśmy. Temat jest ciekawy i jest bardzo trudny, ale chcemy go poruszyć, dlatego że obiecałem, że będę mówił na ten temat i właściwie niby chciałem na ten temat tylko mówić i dopiero teraz doszliśmy do niego. Oczywiście, że można było mówić by bardzo dużo na temat boskich atrybutów, ale cieszę się, że czuję taką w tych naszych rozważaniach taką Bożą inspirację, że mówimy na temat Boga. Ludzie dzisiaj interesują się wieloma rzeczami. Nawet, że tak powiem, duża uwaga jest przypisywana czy zwracana na siły demoniczne, ale najważniejszą osobą w całym wszechświecie jest ten jedyny prawdziwy Bóg, prawda? Ten, który zdeptał głowę węża, ten, który wystawił na pokaz te władze, zwierzchności i panowania. I Bóg w Chrystusie Jezusie odniósł nad nim całkowite zwycięstwo. Oczywiście, że Biblia mówi o jednym i o drugim, ale niewspółmiernie ważnym jest, kiedy mówimy o tym i poznajemy z Bożego Słowa, kim jest Bóg, jakim On jest. Mówiliśmy o tym, że żeby w ogóle coś powiedzieć na temat Boga, potrzebujemy i korzystamy z tego objawienia. Bóg się nam objawił. Bez tego nic byśmy nie byli w stanie o Bogu powiedzieć. I pamiętacie, mówiliśmy, że Bóg się objawił każdemu człowiekowi pod każdą szerokością geograficzną przez swoje dzieło stworzenia. I Biblia wyraźnie mówi, że ludzie nie mają pod niebem żadnego wytłumaczenia. Dlatego, że właśnie powołując się na rozum, kiedy człowiek rzeczywiście powołuje się na rozum i stara się myśleć bez uprzedzeń, obiektywnie, o ile to jest możliwe, to musi uznać, czy musi stwierdzić w wyniku tego, co ogląda, czego dotykają jego ręce, czego doświadcza, co bada, że Bóg jest. Że Bóg jest. I że za tym wszystkim, co jest wokół nas i kim my jesteśmy jako ludzie, musi stać Stwórca. Ktoś bardzo, bardzo inteligentny, pełen mądrości, pełen mocy, że nic samo z siebie i całe nasze życie i doświadczenie pokazuje, nic samo z siebie nie może powstać. I też nic nie może sprawić, że sam chaos się sam poukłada. Ale że musi za tym stać ktoś, kto ten chaos uporządkował i stworzył to, co stworzył. Dlatego jest napisane, nic nie mają na swoją obronę. Nic. Więc jeżeli człowiek i problemem nie jest właśnie kwestia rozumu i zrozumienia Boga, to nie jest kwestia umysłu, ale kwestia serca. Człowiek w sercu odrzucił Boga, a przez to później jego myślenie jest w taki, a nie inny sposób ukierunkowane i odrzuca istnienie Boga. Też dlatego, że nie umiłował prawdy i nie umiłował Boga, który jest Bogiem. Chce robić i żyć po swojemu, nie chce respektować tego porządku i praw, które Bóg ustanowił, dlatego jest mu wygodnie mówić właśnie, że nie ma Boga. Wyobraźcie sobie, że byliśmy na stożku na wycieczce w czasie tych dni i podszedłem i słyszałem taką rozmowę między mężczyzną, już trochę starszym mężczyzną i młodszą kobietą, jak to się chwalili, że oni nie wierzą. Że to wszystko jest takie tylko opium dla ludu, cała ta wiara i tak dalej. I tak, wiecie, tak, i tak się zastanawiałem, włączyć się w to, czy nie włączyć się w to. Ale sobie myślę, szkoda chyba. Tak jakoś uznają, mówię, szkoda, że tak powiem, włączać się w tego rodzaju dyskurs z tymi ludźmi. Wiecie, oni się chlubili, oni mówią, co jakiś czas będzie nas coraz więcej. Ale życie nam pokazuje, że co rok to jest coraz więcej ludzi, którzy przyznają się w ogóle do jakiejś wiary i do wierzenia w Boga. Mówiliśmy o Bogu, że postanowił się objawić także przez swoje słowo i przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. I to jest zdumiewające, że ludzie mogli widzieć Boga w Jezusie, mając z Nim społeczność i kontakt. I słuchajcie, Za czasów Jezusa, kiedy on chodził po ziemi, nigdy wcześniej w Izraelu nie dokonywane było tyle znaków, cudów objawionej mocy Bożej, co w czasach działalności Pana Jezusa Chrystusa. Już choćby to, że Pan Jezus wspomina, czy nie wiecie, że za proroka Eliasza było wiele wdów w Izraelu, ale jedna została tylko cudownie nakarmiona przez rozmnożenie mąki i oliwy w dzbanie, prawda? A Żydzi zgrzytali zębami na to. Wielu było trędowatych za Elizeusza proroka, ale tylko Naaman Syryjczyk został uzdrowiony z trądu. Wiecie, my czytamy Biblię i my myślimy czasami, że te cuda jak manna z nieba codziennie spadały w życiu tych ludzi. Nie mamy tego obrazu, że jest ten ogromny skrót, kiedy czytamy historię, to są dziesiątki lat. I Biblia wspomina o kilku cudach, a my myślimy, że te cuda jakby non-stop, nawet w dziejach apostolskich. Dzieje apostolskie opisują 30 lat życia Kościoła, a tylko wspominają o kilku cudownych rzeczach, uwolnieniach, wskrzeszeniach i tak dalej, chociaż wspominają, że wiele znaków i cudów Bóg czynił przez ręce apostołów, prawda? I my wierzymy, że nadal Bóg to czyni w cudowny sposób. Ale też musimy mieć pewien, jakby takie trzeźwe na to spojrzenie. Ale kiedy był Jezus, tego działo się niewspółmiernie dużo. Całe miasta były poruszone, stały przy drzwiach, gdzie był Pan Jezus i całą od zmierzchu, kiedy sabat minął, ludzie przychodzili, chorzy, opętani i On ich uzdrawiał, On ich leczył. Nikt wcześniej tego nie dokonywał i nie mają wymówki. Słuchajcie, nie mają wymówki, bo On wprost im mówił, kim jest, przez kogo jest posłany. On im wprost dawał do zrozumienia, że jest Synem Boga Żywego, a jednak popatrzcie, tak wiele cudów i znaków uczynił między nimi i tam jest napisane, a oni pomimo tego nie uwierzyli w Niego. Prawda? My czasami mamy tak myślimy, że jak będą się dziać znaki i cuda, to nagle ludzie gremialnie będą się nawracać do Boga. W niektórych miejscach może, ale w niektórych nie. Wezmą kamienie i będą kamienować. Przed chwilą został uzdrowiony człowiek, który nie mógł chodzić i nazwali Barnabę i Pawła bogami, którzy zstąpili, prawda? I chcieli złożyć im ofiarę. A oni mówią, my jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wy. Bogu się należy chwała. I wiecie, co zrobili? Wzięli kamienie i tych samych, których chcieli przed chwilą ubóstwić, postanowili ukamienować. Jak zepsute, jak złe jest serce człowieka. Jeżeli człowiek nie skruszy swojego serca, swojego wnętrza, to może widzieć niesamowitą ilość znaków i cudów, a ciągle nie będzie wierzył. Łazarz został wskrzeszony z martwych na oczach wielu ludzi i Biblia mówi, i wielu uwierzyło, a inni postanowili zabić i Łazarza, i Jezusa. Zobaczcie, że cud i znak jest cudem i znakiem sam w sobie, przejawem mocy Bożej, działania Boga, ale jak dużo zależy od twojego i mojego serca, czy ono jest skruszone przed Bogiem, uniżone przed Bogiem, czy ja naprawdę chcę powiedzieć i uznać, Bóg naprawdę jest, bo wielu ludzi nie chce tego uznać, że On jest, bo musieliby zmienić całe swoje życie i dlatego nie chcą Go uznać. Nic nie mają na swoją obronę. Żaden człowiek nic nie ma na swoją obronę. Bóg daje w różnoraki sposób świadectwo o sobie poprzez słowo, poprzez Chrystusa, który był, poprzez znaki i cuda, poprzez moc Bożą i działania, poprzez sumienie, które ma każdy człowiek. A jednak ludzie postanawiają iść swoją własną drogą. Mówiliśmy o Jego atrybutach, mówiliśmy, że On objawił się w swoich przymiotach i objawił się w swoich imionach, które dał. Każde imię Pana jest tożsame z Nim. z Jego charakterem, to kim On jest. Jeżeli jest napisane, że jest Bogiem Wszechmogącym, to znaczy, że takim jest. I pamiętacie to El Shaddai. Nigdy, kiedy Bóg objawił swoje imię, ono nie było objawione o tak sobie, bez jakiegokolwiek kontekstu, przyczyny. Zawsze Bóg objawiał imię, takie swoje imię, które zaspokajało czy sprawiało, że ludzie mogli podnieść się w wierze i zawołać do Boga, aby rozwiązał ich problem. Kiedy Abraham modli się przez 24 lata się modli, w końcu mówi, za rok będziesz miał syna. 25 lat czeka na upragnionego syna z Sary. Wtedy Bóg objawia mu imię El Shaddai. Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Abramie, za rok będziesz miał. Abrahamie, za rok będziesz miał syna, bo jestem Wszechmogący. Ale to słowo El Shaddai nie oddaje tego, że tu nie chodzi tylko o moc. El Shaddai oznaczało Boga karmiącego, Boga zaspokajającego wszelkie potrzeby człowieka. A więc kiedy Bóg objawił to imię, mówi, ja znam, słyszę twoją modlitwę od tylu lat i przyszedł czas, abym teraz odpowiedział i zaspokoił tą najgłębszą potrzebę, jaką masz ty i twoja żona Sara. I wiele innych rzeczy. Kiedy mówi, że On jest pokojem, to objawił to Gedeonowi, kiedy Izraelici byli ciemiężeni przez Midianitów i nie mogli się wyrwać z tego przez 7 lat. Wtedy Bóg przyszedł i posłał anioła, który powiedział, ja jestem pokojem, bo oni tak potrzebowali pokoju, oni tak potrzebowali normalnie żyć, normalnie siać, orać, zbierać i żyć normalnie, a co roku oni się ukrywali z tym wszystkim, chowali się po jaskinach, bo co roku armia Midianczyków jak szarańcza zajmowała ziemię i ze wszystkiego ich ograbiała. I oni już mieli tego dość i wołali do Boga. I Bóg mówi, ja jestem pokojem i ja dam wam pokój, za którym tęsknicie. Kochani, Bóg jest odpowiedzią w Jezusie Chrystusie i sam Bóg jest odpowiedzią na każdą naszą potrzebę, jaką mamy. Amen. Cokolwiek by to nie było, kiedy objawił się jako jam jest Pan twój lekarz, to widział, że potrzebują uzdrowienia. A więc nie muszę szukać pomocy gdziekolwiek. Mogę iść do Boga, mogę przyjść przed Jego oblicze i powiedzieć, Boże, potrzebuję pokoju Twojego, potrzebuję prowadzenia, bo Ty jesteś pasterzem moim, potrzebuję uzdrowienia, bo Ty jesteś lekarzem moim. I teraz chcemy mówić o tym, kim On jest, bo On się objawił w imionach i pamiętacie, kiedy Mojżeszowi po raz pierwszy, chociaż imię Jahwe występuje już w drugim rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, cały drugi rozdział, tam jest wymienione imię Jahwe, Elohim, przetłumaczone w naszych Bibliach Pan Bóg. Pan Bóg. Jahwe jako Pan, a Elohim jako Bóg. To po raz pierwszy, dlatego że Mojżesz spisał te księgi, po raz pierwszy to imię Jahwe, to jest imię własne, jedyne imię własne Boga. Jahwe, jestem, który jestem, będę, który będę, podkreśla Jego wieczność, Jego niezmienność, Jego świętość, wyjątkowość. To było przy krzewie ognistym, trzeci rozdział drugiej księgi Mojżeszowej, kiedy Mojżesz pasie owce i widzi ten krzew, który płonie i nie spala się. I tam Pan objawił po raz pierwszy Mojżeszowi i swojemu ludowi imię Jahwe, jestem, który jestem. Co mam powiedzieć Izraelitom, kiedy przyjdę do nich i powiem im, kto mnie posyła? Powiedz im, posyła was, jestem. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, to jest ten sam Bóg, Jahwe. Ja ciebie posyłam do nich, abyś szedł. Księga Joba 11:7 mówi tak, czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego? W jaki sposób, co możemy powiedzieć o Bogu? Powiedzieliśmy tylko tyle możemy powiedzieć o Bogu, ile sam Bóg postanowił o sobie powiedzieć. I nie wolno nam pewnych granic przekraczać. I będziemy mieli wiele niedopowiedzeń, prawda? Bo nie da się, i gdybym dzisiaj wam powiedział, że wam dzisiaj wytłumaczę, na czym polega trójjedyność Boga, to byłbym niepoważnym człowiekiem. Dlatego, że powiedzieliśmy już na samym początku, że Bóg w swojej istocie, to kim jest, jest poznawalny, ale jest niepojęty dla nas ludzi. Jest poznawalny, ale niepojęty. Mogę go poznać na tyle, na ile on się mi odsłonił. Ale też Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że Bóg zakrywa wiele rzeczy przed nami i one należą tylko do Boga. To, co on odsłania, należy do nas. I Bóg nam daje tak wiele z objawienia. I o tym czytamy w Bożym Słowie. Ja może znajdę ten fragment Bożego Słowa, który mam teraz na myśli. 5 Mojżeszowa, 29 rozdział, wiersz 28 mówi tak. To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego. A co jest jawne do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. To, co jest zakryte. I właściwie pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział mówi, że tak naprawdę Boga nikt nie zna, tylko Duch Boży, który w nim jest. Tak samo jak człowiek nie zna siebie, tylko duch ludzki, który w nas jest. Prawda? I ten Duch Boży, który przychodzi do naszego życia, kiedy stajemy się Bożymi dziećmi, ożywia nas i przez tego Ducha Bożego Chrystus i Bóg Ojciec zamieszkują w nas, On nam dopiero odkrywa coś z tej Bożej istoty. Odkrywa nam rzeczy Boże, to, co jest zakryte. Oczywiście nie wszystko. Tak więc możemy coś powiedzieć o Bogu. I wiecie, tak naprawdę Kościół do gdzieś trzeciego wieku nie zastanawiał się nad naturą, nad istotą Boga. Wierzono, że jest Ojciec, że jest Syn Boży i że jest Duch Święty. I jakby nie próbowano definiować, określać Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wszyscy wiedzieli, że mają głosić z polecenia Bożego, pod namaszczeniem Ducha Świętego mają głosić dobrą nowinę o zbawieniu, jak jest w imieniu Jezusa Chrystusa. A więc głoszony był Chrystus, głoszone było Jego odkupienie, Jego cierpienie, Jego zmartwychwstanie i kto uwierzył, bywał zbawiony. Ale gdzieś tam w połowie trzeciego wieku i w drugiej połowie trzeciego wieku zaczęli powstawać i to w łonie Kościoła ludzie, którzy zaczęli dziwne rzeczy mówić na temat Boga. I trzeba było to sprawdzić, czy to zgadza się z tym objawieniem Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Już wcześniej, w pierwszym wieku, niektórzy zaczęli kwestionować wcielenie Pana Jezusa Chrystusa. Tym zajmuje się pierwszy list Jana, na przykład czwarty rozdział bodajże, albo trzeci, który mówi, kto nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, ten ma ducha antychrysta. A więc kwestionowano wcielenie Chrystusa. Wiecie, jest dzisiaj bardzo popularna mowa o Jezusie, że Jezus nie był Bogiem, ale był wspaniałym człowiekiem. Ale to nie jest biblijna prawda. Bo Biblia mówi, że nawet teraz, kiedy On jest po prawicy Ojca, to cieleśnie, w tym uwielbionym ciele, cieleśnie w Nim mieszka pełnia boskości. Ale ja nie chcę dzisiaj zajmować się osobą Pana Jezusa Chrystusa, ale w ogóle Bogiem. I w tym trzecim wieku, a więc ta doktryna, czy to kwestionowanie wcielenia Chrystusa było zwalczane już przez apostołów, ale w trzecim wieku powstawali ludzie, którzy mówią, że Syn Boży nie jest na równi z Ojcem Bogiem. Wręcz niektórzy mówili tak, to był taki jeden kierunek od tak zwani modaliści, od greckiego słowa modus, czyli sposób przejawiania się i uważali, że był taki moment, że Ojca nie było, bo Jezus był na ziemi. Ojciec zamienił się w Syna. A później Jezus zamienił się w Ducha Świętego. Nie ma trzech osób boskich, tylko są różne przejawy jednego Boga. Raz jest Ojcem, raz Synem, raz Duchem Świętym. Czy możecie się z tym zgodzić? Jak czytacie Ewangelię, Pismo Święte? Czy mamy jakieś miejsca, które by pokazywały, że to nie jest prawdą, że jest wyraźne rozdzielenie i rozróżnienie między Ojcem, Synem i Duchem Świętym? No choćby chrzest. Prawda? Chrzest Pana Jezusa. Pamiętacie, że kiedy Jezus wchodzi do wody, to czy nie rozległ się głos z nieba i Ojciec mówi, ten jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Czyli co, Syn mówił jako Ojciec o sobie? Nie, absolutnie to jest nielogiczne, prawda? Wyraźnie widzimy to rozróżnienie w istocie Boga między Ojcem a Synem. A gdzie był Duch Święty? I kiedy Jezus występował z wody, stąpił na Niego Duch Święty w postaci gołębicy. Ale muszę wam powiedzieć, że ta nauka, ta herezja, bo to jest herezja, ten modalizm zawładnął wieloma umysłami. Jakby w ten sposób chciano obronić doktrynę o tym, że Bóg jest jeden. No tak, Bóg jest jeden. Ale jak czytamy Boże Słowo, czy jak widzimy to objawienie Starego i Nowego Przymierza, odkrywamy, że w tej jedności Boga jest wielość. Dokładnie trójjedyność. Że to nie jest tylko jedna osoba w tej istocie jednej Boga, ale odkrywamy, to nie są dwie osoby, nie są cztery czy pięć osób, ale Biblia wymienia tylko trzy osoby. Ojca, Syna i Ducha Świętego. I w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie wymienia dokładnie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie mniej ani nie więcej. Inni z kolei, też nazywani nie modalistami, ale jakby mający ten sam kierunek, oni głosili coś takiego, że Syn Boży, Jezus został adoptowany na Syna Bożego. Tak zwany adopcjonizm. Czyli Bóg jest jeden, ten Ojciec, a Jezus jest zupełnie już niższym rangą. Zostaje, kiedy został ochrzczony w wodzie, a inni uważali, że po zmartwychwstaniu Ojciec ze względu na Jego posłuszeństwo, na Jego zasługi, przyjął Go za Syna. Ale czy tak czytamy w Bożym Słowie? Absolutnie nie. Ale zwróćcie uwagę, że to zaczęło tworzyć wielkie, wiecie, tak jak dzisiaj przechodzą różne prądy, przewalają się przez kościoły, przez zbory. Różnego rodzaju herezje, koncepcje i myśli. Już na samym początku Kościół nie był wolny od tego. A więc zmagał się z określeniem, w jakiego Boga my wierzymy. I co możemy powiedzieć, co Biblia mówi, co Bóg mówi sam o sobie. A także chyba to największe spowodowało spustoszenie, kiedy prezbiter aleksandryjski Ariusz zaczął głosić adopcję syna przez Boga Ojca, ale stworzył tak zwany subordynacjonizm, czyli podporządkowanie. I to nie chodziło o pewien porządek w naturze czy w istocie Boga, ale o to, że Bóg jest tym jedynym Bogiem, Syn jest pierwszym stworzeniem Boga, a Duch Święty jest pierwszym stworzeniem Syna. Czyli zwróćcie uwagę, że odbierał boskość i Synowi, i Duchowi Świętemu. Kosztem, czy jakby podkreślając, że ten jeden Bóg to jest tylko Ojciec i Jemu należy tylko oddawać chwałę należną Bogu, ale nie Synowi, nie Duchowi Świętemu. Czy rozumiecie, że to spowodowało, że Kościół, biskupi i całe zbory, społeczności na wschodzie i na zachodzie, wszyscy musieli zabrać głos w tej sprawie, to teraz jaki Bóg jest objawiony w Bożym Słowie? Pierwsza rzecz, pierwsza prawda dotycząca Boga objawionego w Biblii jest jasna i wyraźna. Bóg jest jeden. Nie ma trzech bogów. Są trzy boskie osoby, ale nie ma trzech bogów. Jest jeden Bóg. I piąta księga Mojżeszowa, 6:4 w Starym Testamencie, to jest podkreślenie, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. I tam jest użyte to imię Jahwe, nasz Pan, nasz Jahwe, Elohim jest jedynym Panem. I tu jest bardziej podkreślona ta wyjątkowość Boga. Nie ma obok Niego, oprócz Niego żadnego innego. On jest jeden. W wiele innych miejscach, dlatego jest napisane, nie będziesz czy sobie czynił obok Niego żadnego innego Boga. Zobaczcie do proroka Izajasza, 43 rozdział. 43 rozdział. Pamiętajcie, że w czasach Izraela prawda dotycząca trójjedyności Boga jest ukryta. Jest ukryta w tym objawieniu. Ona jest naświetlona mocno w Nowym Przymierzu, ale też ani Stary, ani Nowy Testament nie używa słowa trójca czy trójjedyność, tak jak nie używa osoba, że Bóg jest osobą. To są terminy, które są nam pomocne, aby próbować ogarnąć czy zdefiniować pewne rzeczy dotyczące Bożej istoty. Tak więc prorok Izajasz, zobaczmy, 43 rozdział, wiersz 10 i 11. Ja niesamowicie lubię te teksty między 40 rozdziałem i 48, kiedy podkreślana jest wielkość Boga, Jego moc tworzenia i tak dalej. 43, 10, 11. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, mówi Jahwe, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. To samo czytamy w 44 rozdziale, wierszu 6. Tak mówi Pan, tak mówi Jahwe, Król Izraelski, Jego Odkupiciel, Pan Zastępów, Jahwe Sebaot. Ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. I kto jest mi równy? Niech zawoła, niech to zwiastuje, niech mi to przedstawi. Kto zwiastował od dawien dawna przyszłe rzeczy, a to, co ma nastąpić, niech nam zwiastują. Ale ten 6 wiersz, tak mówi Pan. Ja jestem Odkupicielem, Panem Zastępów. Ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. I co jest ciekawe, Pan Jezus w objawieniu Jana, tu macie odnośnik 1.17, może ktoś wstanie i przeczyta 1.17 objawienia. Zobaczcie, tutaj Bóg Jahwe mówi o sobie, ja jestem Pan i nie ma oprócz mnie Boga. Ja jestem Królem Izraela, jestem Odkupicielem, jestem Panem Zastępów, pierwszy i ostatni. Mówimy teraz, 1.17 objawienie Jana, mówimy teraz o tym, że Bóg objawiony w Bożym Słowie, w Starym Przymierzu i Nowym Testamencie, Nowym Przymierzu, jest jeden. Jest jeden. Możesz, Mirku, wstać, przeczytać?
To też, gdy go ujrzałem, padłem do nogiem, jak był mały. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, ja jestem pierwszy i ostatni.
I słuchajcie, jest to zdumiewające. Bo Jezus dokładnie mówi o sobie tak, jak mówi Jahwe w Starym Testamencie. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni. A więc widzimy już, że Jezus tutaj wyraźnie mówi o swojej boskości, tak jak Jahwe objawia się w Starym Przymierzu. A tak nawiasem mówiąc, kto został uznany królem Izraela? Czy nazwany w Nowym Testamencie? Kto jest nazwany Odkupicielem? I Ojciec, i Jezus Chrystus, prawda? Pamiętacie, że przecież główną winą Pana Jezusa, którą przybito na krzyżu, na tablicy, to był król żydowski. A on o sobie, jak wjeżdża do Jerozolimy, to tam wyraźnie cytuje fragment i nazywający, że król twój, król Izraela wjedzie do Jerozolimy. A więc to nam pokazuje, że w tej istocie Boga jest więcej niż jedna osoba. Pismo Święte wyraźnie nazywa te osoby Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Nie mniej, ani nie więcej. A więc jeden Bóg. Psalmy, a więc wiele fragmentów ze Starego Testamentu. 45 rozdział Izajasza, wiersz 18. Nie ma nikogo oprócz Ciebie. Druga Samuelowa, 7,22, czy pierwsza Samuelowa, 2,2 o tym mówią. Psalm 83, wiersz 19. Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, jesteś najwyższym ponad całym światem. A Psalm 86, wiersz 10 mówi, Ty jedynie jesteś Bogiem. Tak więc widzimy, że Stary Testament bardzo mocno podkreśla, że Bóg jest jeden. I tak jest. I my jako chrześcijanie nie wierzymy w trzech bogów. Wierzymy w jednego Boga w trzech boskich osobach. Ale nie wierzymy w trzech bogów, wierzymy w jednego Boga. Kiedy czytamy Nowy Testament, Pan Jezus powtarza to przykazanie z 5 Mojżeszowej 6,4 w Ewangelii Marka, 12 rozdział, wiersz 29 i 30. Marek, 12 rozdział, wiersz 29 i 30. Kiedy Jezus odpowiada na pytanie, które z przykazań jest pierwsze, odpowiedział: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. 1 Koryntian 8,4. Nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Galacjan 3,20. Pośrednika nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Bóg jest jeden. Inaczej mówiąc, Bóg nie potrzebuje pomiędzy sobą, w swojej istocie, pomiędzy osobami żadnego pośrednictwa. Chrystus nazwany jest pośrednikiem ze względu na kogo, moi drodzy? Ze względu na człowieka. To człowiek potrzebuje pośrednika. Bóg nie potrzebuje, dlatego nie ma pośrednika tam, gdzie chodzi o jednego Boga. Prawda? Ale to my potrzebujemy, to między nami a Bogiem jest potrzebny orędownik, pośrednik, ktoś, kto stanie, bo Messitos greckie to jest ten, który stoi pośrodku, abyśmy mogli nawiązać relację, społeczność z żywym Bogiem. Tak więc wyraźnie Nowy Testament mówi o jedyności Boga. Efezjan 4,6. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich. 1 Tymoteusz 1,17. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niech będzie chwała. Jedynemu Bogu. 1 Tymoteusz 2,5. Jeden jest Bóg. I jeden też jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Kto? Człowiek, tam jest napisane, człowiek Jezus Chrystus. Prawda? To jest niesamowicie, że On jako, będąc Bogiem i człowiekiem, może kontaktować się i z nami, i z Ojcem. Tak więc wyraźnie Słowo Boże Starego i Nowego Testamentu mówi, że Bóg jest jeden. Wiecie, muzułmanie, jak już kiedyś wspominałem, na tej kopule złotej, tej dwie świątynie muzułmańskie, islamskie, stoją na wzgórzu świątynnym. Wiecie, to jest przerażające, że kiedyś tam była świątynia jedynego prawdziwego Boga, Boga Jahwe. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tam była, chociaż nieobjawionego, tak jak my teraz mówimy w ten sposób, prawda? Ale tam była świątynia i zobaczcie, co robi, kiedy lud Boży odstępuje od Boga żywego. To wtedy Bóg nawet wydaje swoją świątynię w ręce pogan. I na tym miejscu, jakby na ironię, islamiści zbudowali w VII wieku, zbudowali świątynię. Meczet Omara, to złoto kopuła i świątynia, już teraz nie pamiętam według nazwy, to jest najbliżej Mekki. Ta druga świątynia, ona tak się nazywa, nie wiem jak, mówiąc po polsku. Tam, gdzie Bóg był uwielbiony. I tam na tej złotej kopule podobno jest napisane, Bóg nie ma syna. Bóg nie ma syna. Ale Bóg islamu nie jest Bogiem objawionym w Starym i Nowym Przymierzu. Dlatego, że Bóg objawiony w Biblii jest Bogiem, który ojcem, który ma syna. A więc jeżeli ktoś powie wam, moi drodzy, czy ktoś będzie mówił, ważne, żebyś w ogóle wierzył w jakiegoś Boga. Wiara się liczy, to muszę wam powiedzieć, nie, ja muszę wiedzieć, w jakiego Boga ja wierzę. Aby się nie okazało, że wierzę w coś, kogoś, kto zaprzecza temu objawieniu, które jest w Bożym Słowie. Tu nie chodzi tylko o wiarę. Ludzie wręcz z wiary zrobili coś, wiecie, tylko wiara. Ważne, żebyś wierzył. A co wierzysz, to już nie. Biblia mówi nie. Zbawienie jest tylko w jednym imieniu, imieniu Syna Bożego. Ważne jest, żebym wiedział, komu wierzę, kogo czczę, kogo uwielbiam. Tak więc jest to takim ostrzeżeniem, zresztą widzimy to na przykładzie Europy, kiedy Europa odwraca się, ja nie mówię, że żadne państwo nie jest chrześcijańskie, tylko Izrael był zarządzany, był państwem teokratycznym, gdzie Bóg był właścicielem tego narodu, bo sobie go kupił, ale żadne państwo poza Izraelem nie jest, jak to nazwać, no, nie jest chrześcijański. Ludzie mogą mówić, że są chrześcijanami. Pytanie jest teraz, czy żyją po chrześcijańsku? Nie da się nakazać ludziom wierzyć. To Bóg żądał od wszystkich Izraelitów i kto nie czcił Boga, był usuwany z ludu. Jeżeli zajmował się czarami, czcił jakieś bóstwa, miał być usunięty z ludu. Więc jest to taka umowna, że mamy Europę chrześcijańską. Ona ma korzenie, czy ma jakieś prawdy, prawda? Ale jeżeli ludzie nawet od tego, co jest, odwracają się ku zupełnemu nihilizmowi, że właściwie nic nie jest ważne, nic nie jest istotne, w centrum jest człowiek, Boga nie ma i tak dalej, nie musimy się liczyć z żadnymi bożymi prawami i przykazaniami, to zobaczcie, co się dzieje. Prawda? Nagle się okaże, że ktoś inny przejmie kontrolę, władzę i tak dalej. To jest coś strasznego, kiedy ludzie odwracają się od tego, który jest prawdą i zwracają się do tego, co jest kłamstwem. Moi drodzy, to, co jest ważne, kiedy Biblia mówi, czytaliśmy z Starego i Nowego Testamentu, że Bóg jest jeden. Powiedziałem, że w tej jedności Boga zajmuje się pewien pluralizm, pewna mnogość. Ona jest dokładnie określona w Starym i Nowym Testamencie. Chodzi o trzy boskie osoby: Ojca, Syna i Ducha Świętego. I co jest ciekawe, w języku hebrajskim, podobnie jak greckim, na oznaczenie jedności stosowane są dwa różne słowa. Jeżeli w Biblii jest mowa, że Bóg jest jeden, to zawsze w tekście hebrajskim jest napisane słowo echad. Echad oznacza mnogość czy wielość w jedności. Nie jest numeryczną jednością, ale oznacza jakąś zbiorowość czy jakąś wielość w jedności. Echad hebrajskie. A więc tak, natura Bożej jedności, jedyności nie wyklucza myśli, idei, wielości osobowości w Bogu. Kilkanaście razy to słowo echad użyte jest w Starym Testamencie, za każdym razem odnośnie Boga. Nigdy nie jest użyte inne hebrajskie słowo jachet. Jachet, które oznacza numeryczną jedynkę. Kiedy Abraham miał jedynaka swojego syna Izaaka, to jest użyte jachet. On miał jednego, prawda? Zrodzonego, urodzonego z Sary. I nikogo więcej. To był ten jedynak. Ale kiedy Biblia używa słowa, na przykład, że mąż i żona będą jednym ciałem, to używa hebrajskiego echad. A więc to echad zawsze, czy odnośnie Boga, czy odnośnie ludzi, oznacza jedność, w której jest wielość. Jak to jest możliwe, że mąż i żona stają się jednym ciałem? Przecież oni są nadal dwoma ciałami, prawda? A jednak w oczach Boga oni są nierozerwalnie, mąż z żoną ściśle z sobą związani, stanowią jedno, tak jak Bóg jest echad jeden. Tak mąż i żona są jedno przed obliczem wszechmogącego Boga i tego nie wolno rozdzielać. Ale nie jest użyte jachet, ale echad. Kiedy, to jest pierwsza Mojżeszowa 2,24, staną się jednym ciałem, echad. Pierwsza Mojżeszowa 11,6, czy Ezdrasza 3,1, jest mowa, ludzie są jednym narodem, są jedno, jeden naród, a więc cała zbiorowość ludzka stanowi jeden naród i tam jest echad. Czyli on podkreśla jedność, a zarazem w tej jedności wielość. I zawsze to słowo echad, kiedy mowa jest o Bogu, użyte jest odnośnie Boga. Nigdy odnośnie Boga nie jest użyte słowo hebrajskie jachet. Na przykład 5 Mojżeszowa 6,4. Pan Bóg, Jahwe Elohim, nasz jest jeden, jest echad, jest jeden. Zachariasz 14,9. W owym dniu Pan, czyli Jahwe, będzie jeden echad i jedyne echad będzie Jego imię. Moi drodzy, jest to dla nas taka bardzo ważna wskazówka. Podobnie jest w języku greckim. Język grecki też rozróżnia między jednością taką numeryczną i jednością, w której jest zbiorowość. Jedno greckie heis oznacza ta jedność, w którym jest wielość, a monos oznacza tą numeryczną jedność. Druga bardzo ważna wskazówka odnośnie tego, że Bóg, który jest jeden i w Nim jest więcej niż jedna osoba, a my wiemy już z objawienia, że to jest trójjedyność Boga, jest imię Boże Elohim, które pojawia się w Biblii. Już na samym początku, w pierwszym rozdziale, w wierszu pierwszym, na początku Bóg stworzył, tak? I tam jest hebrajskie słowo Elohim, imię Boga. Elohim oznacza potęgę, moc, wielkość Boga, Jego siłę twórczą. To wyraża imię Elohim. I tam jest użyte słowo Elohim, dlatego że hebrajski rozróżnia liczbę pojedynczą i mnogą. El oznacza Bóg i to jest liczba pojedyncza. I Bóg w Biblii jest El, na przykład El Gibor, Bóg potężny i wielki, ale najczęściej stosowany jest Elohim. Najczęściej Bożym imieniem jest Jahwe. Ponad blisko 6800 razy imię Jahwe występuje w Starym Testamencie. Ponad 3500 występuje imię Elohim w Starym Testamencie. I to słowo Elohim jest liczbą mnogą. Ta końcówka im oznacza liczbę mnogą. Czyli, że już samo to czytamy, na początku Bóg, ale to jest Bóg, który jest Elohim, w którym już to słowo sugeruje, że to jest jeden Bóg, w którym jest wielość. Inne wskazówki, moi drodzy. Zobaczmy, sam tekst nam mówi o pewnych rzeczach. Pierwsza Mojżeszowa, wiersz, pierwszy rozdział, wiersz 26 i 27. Potem rzekł Bóg, rzekł Elohim, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego nam. Jaka to jest liczba? Liczba mnoga. Uczyńmy człowieka. Wiecie, to nie jest pluralizm majestatis. To nie jest tak, jak w średniowieczu, czy mówiono my król. Jak król stawał, mówił o sobie w liczbie mnogiej. My król postanawiamy. Nie? To była ta jedna osoba. Nie. Wtedy nie znano tego pojęcia. Bóg mówi, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego nam. 20. Dobrze. Pierwsza Mojżeszowa, 11 rozdział, wiersz 7, zobaczmy. 11 rozdział, wiersz 7. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. Wiecie, jest dyskurs, jest rozmowa w istocie Boga. Kiedy Bóg tworzy cały świat, tam jest Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Oni jakby, oni wszyscy uczestniczą w tym dziele stworzenia. Kiedy przypatrują się budowanej wieży Babel, mówią: stąpmy i zobaczmy. Pamiętacie, jak Bóg mówi odnośnie Sodomy i Gomory? Stąpmy i zobaczmy, co tam się dzieje. Bo słyszeliśmy ten głos. Stąpmy i pomieszajmy ich język. Jeszcze trzeci rozdział, pierwszej Mojżeszowej, wiersz 22, 3:22. Po upadku człowieka. I rzekł Pan Bóg. To jest, czyli i rzekł Jahwe Elohim. Oto człowiek stał się taki jak my. Zna dobro i zło. Stał się takim jak my. Czyli nie wiem, trzeba byłoby Żydów zapytać, jak oni interpretują te fragmenty Bożego Słowa, ale widzimy, że w tych tekstach, w tych fragmentach wyraźnie podkreślona jest nie tylko jedność, ale wielość w Jego istocie, w tym, kim Bóg jest. Może jeszcze parę myśli i będziemy się modlić. Oczywiście dzisiaj rozpoczniemy, będziemy kontynuować. Zwróćcie uwagę, są takie pewne wskazówki. Dlaczego na przykład Bóg nazwany jest w Starym Testamencie Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba? To jest to imię Boże, bo on tak mówi, to jest moje imię, jestem Bogiem Abrahama, Izaaka. Dlaczego nie tylko Abrahama? Prawda? Ojca wiary. Dlaczego jest ci trzej są wymienieni? Abraham, Izaak i Jakub. Dlaczego na przykład w księdze proroka Izajasza w 6 rozdziale wierszu 3 czytamy te serafy, które otaczały tron Pana. Pamiętacie, co wołały? Pamiętacie? 6 rozdział, wiersz 3 Izajasza. Kiedy Izajasz ma objawienie chwały Pana i zobaczyłem Pana, a Ewangelia Jana 12 rozdział wyraźnie mówi, że to było objawienie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Mówi, widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj Jego płaszcza wypełniał świątynię, Jego szaty i serafini byli wokoło i wołali: święty, święty, święty. Potrójna chwała oddana Bogu. Albo 4 Mojżeszowa, 6:24-26, tak zwane błogosławieństwo aronowe, kiedy Bóg mówi: będziesz błogosławił mój lud tymi słowy. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz twoją ku tobie i da ci pokój. Potrójne błogosławieństwo. Wiecie, że podobne rzeczy są w Nowym Przymierzu? Ale to dowiemy się następnym razem. Oto próbujemy zrozumieć, odkryć, bo wielu ludzi przychodzi i podważa boskość Syna Bożego. Nie uznaje boskości Ducha Świętego. To robią świadkowie. Prawda? Niektórzy, nie wiem jak inne tutaj społeczności, ale podważana jest, jeżeli nawet nie boskość Syna Bożego, to boskość Ducha Świętego. Mówi się o jakimś wpływie, prawda, energii Bożej, ale jak zobaczymy później z tekstów Bożego Słowa, to nie może być tak, że jest Ojciec, Syn, a Duch Święty jest tylko jakimś wpływem Boga na nas. Bo to by uwłaczało samemu Bogu. To by sprowadzało, że my jako ludzie chcemy ubóstwiać, a tak robi wielu na świecie, ubóstwiać jakąś bezosobową siłę i energię. czym jakby no, dominują tutaj religie wschodnie w tym względzie. Ale Słowo Boże nam mówi wyraźnie o naturze, o istocie Boga. Ten, który jest jeden. W Nim jest, tej jedności jest wielość. Ona jest jasno zdefiniowana, określona w Starym i Nowym Testamencie i nazwana Ojciec, Syn i Duch Święty. I powstańmy, aby Boga uwielbić i wywyższyć Go Ojca, Syna i Ducha Świętego.